Serdecznie witam. Jest wraz z nami pan profesor Piotr Jaruszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu.
Tak, witam serdecznie. Szczęść Boże.
Położę się rejtanem. Jeżeli ktoś będzie próbował na uczelniach ograniczać wolność słowa zwolennikom ideologii gender, powiedział wicepremier Jarosław Gowin w wywiadzie dla Tygodnika Sieci. Panie profesorze, wyższe uczelnie są miejscem, w którym studenci powinni czerpać od swoich mistrzów naukę, czy też ideologię?
No, uczelnie powstały po to, żeby student mógł zdobyć odpowiedzialne wykształcenie w ramach nauki. Co to znaczy nauki? Jest to taki typ poznania, w którym szukamy prawdy, prawdy, którą potrafimy uzasadnić w taki sposób, że mogą to również zrozumieć i przyjąć inni słuchacze, a mogą też skrytykować, podając odpowiednie racje. Czyli tradycja zachodnia jest taka, że nauka jest poznaniem odpowiedzialnym, obiektywnym i uzasadnialnym. Natomiast ideologia pojawia się pod koniec XVIII wieku, już w kontekście rewolucji francuskiej, która zamknęła wszystkie uczelnie i odtworzyła je na zasadach ideologicznych, to znaczy pewnego projektu dotyczącego człowieka, rodziny, społeczeństwa, religii, gdzie prawda nie ma znaczenia. Prawda ma znaczenie tylko wtedy, kiedy podpiera niejako ideologię, ale sama w sobie nie jest respektowana, a nawet bywa zwalczana, jeśli to nie jest jakby po myśli ideologów. W związku z tym, krótko mówiąc, wprowadzanie kategorii ideologii do nauczania wyższego i uniwersytetów, szkół wyższych, zresztą to dotyczy również poziomu średniego i podstawowego, ale szczególnie nauką zajmują się uczelnie wyższe, jest jakimś po prostu grubym nieporozumieniem, bo przykładem kontynuacji tej linii ideologizacji nauki i nauczania właśnie był komunizm i PRL, gdzie podstawą edukacji i nauczania i nauki była ideologia marksistowska, komunistyczna, którą wciskano wręcz wszędzie, chociaż oparta była na kłamstwie.
Panie profesorze, stawanie w obronie miejsca ideologii w murach wyższych uczelni, miejsca, które, no właśnie, czy ono w ogóle tam powinno mieć miejsce, jakie może mieć konsekwencje?
Konsekwencje, jeśli chodzi o typ poznania i rolę szkół wyższych uczelni w całym systemie edukacji w Polsce, no mogą być straszne, ponieważ spory naukowe przeniosą się na poziom sporów politycznych, a z drugiej strony sens uprawiania nauki będzie podważony, dlatego że jeżeli nieprawda, no to właściwie tylko jesteśmy jako naukowcy czy jako pracownicy nauki, jesteśmy po prostu tylko narzędziem w rękach systemu, który nie tylko, chodzi o to, że ideologia to nie jest tylko głoszenie poglądów, to jest przejście do działania, czyli jeżeli ideologia stwierdzi, że człowiek nie jest osobą, ale zwierzęciem, to w takim razie można z tym człowiekiem robić, co się żywnie podoba, więc tutaj widzimy, że problem ideologizacji nauki na uczelniach, tak jak to sformułował obecny wicepremier, jest szalenie niebezpieczne, bo to nie są tylko dyskusje i pogadanki czy spory intelektualistów, ale to są projekty, które następnie wciela się w życie, a co za tym idzie, czyni się nawet olbrzymie szkody drugiemu człowiekowi, bo przecież czy to ideologia niemieckiego nazizmu, czy ideologia komunistyczna w Związku Sowieckim, w Chinach czy w Polsce, no zatem za nią szły milionowe ofiary, setki milionów. Także tutaj nie ma żartów i trzeba tę sprawę już na miejscu jakby wyczyścić i wyjaśnić, dlatego że jeżeli to ma być zielone światło, bo na to będą powoływać się przecież zwolennicy ideologii gender, to jest zielone światło dla nich. Oni będą na to się powoływać i zaleją uczelnie, zaleją szkoły średnie, zaleją przedszkola i żłobki, więc tutaj sprawa jest bardzo poważna.
Wicepremier Jarosław Gowin podkreśla, że ideologia gender dotyczy głównie studiów humanistycznych. Nie znajdziemy jej na przykład na studiach medycznych. Tymczasem w internecie znajdziemy wpisy rodziców dzieci nienarodzonych, którzy skarżą się na to, że lekarz podważał człowieczeństwo ich maleństwa, jak czytamy na łamach naszego dzisiejszego dziennika.
No tak, no to jest właśnie ten zasadniczy problem, że humanistyka staje się takim narzędziem do promowania ideologii, która następnie przenika do innych kierunków nauki, studiów czy pracy. Więc tutaj ta humanistyka, ona wygeneruje odpowiednik marksizmu, który, jak pamiętamy, w czasach komunizmu był obowiązkowym przedmiotem w ramach studiów jakichkolwiek, łącznie z doktoratami. Także ta humanistyka nie będzie ograniczona do humanistyki zideologizowana poprzez gender, tylko ona później będzie roznoszona po całej strukturze systemu edukacyjnego, bo przecież w ramach studiów czy kształcenia, czy formowania, czy indoktrynacji, dokładnie mówiąc, bo przecież to jest kłamstwo, ta cała ideologia, oni jakby wyhodują edukatorów, specjalistów od gender, którzy następnie będą genderyzować dzieci jak najwcześniej, czy już od żłobka. Także to nie jest jakaś enklawa, jakiś jeden z przedmiotników, który został wciśnięty na studiach humanistycznych, tylko perspektywicznie jest to potężne narzędzie, takie jak w czasach komunizmu byli właśnie ci specjalnie wyszkoleni propagandziści, którzy wszędzie szerzyli marksizm. Tak teraz oni będą wszędzie szerzyć ten ideologię gender, mając odpowiednie oczywiście uposażenie, nie tylko ze strony państwa polskiego, czyli z naszych podatków, ale z pewnością również ze środowisk tych międzynarodowych, którym zależy na tym, żeby gender wprowadzać wszędzie, gdzie się tylko da.
W minionym roku w Warszawie tylko z jednej organizacji promującej właśnie gender osoby weszły do ponad 40 szkół. Czy zdaniem pana profesora zostały podjęte należyte kroki, aby na przyszłość chronić dzieci przed zajęciami naruszającymi godność i prawa dzieci?
O to chodzi, że te działania są takie jakby pozorowane. Nie czuję się, żeby to było stanowcze w ramach struktur państwa, a więc państwa ujętego całościowo, urzędu prezydenta, rządu, parlamentu, czy na poziomie władz samorządowych. Ten jakby sprzeciw jest ciągle taki niewidoczny i anemiczny. Można przeczytać, że w Bułgarii czy na Chorwacji podjęto bardzo ostre działania przeciwko wprowadzaniu gender. Natomiast w Polsce jakoś tak za parawanem różnych uroczystości patriotycznych, łzawych, religijnych, pobożnych, jakby one mają służyć temu, żeby zasłonić coś, co aktualnie jest rozstrzygające, bo wspominanie wielkich postaci czy ofiar to jest szalenie ważna rzecz, ale to nie jest rozstrzygające. W tym momencie rozstrzygające jest właśnie kwestia, to jakby na pierwszym planie frontu jest ideologia gender albo LGBT, bo oni zmieniają nazwy, zależy jak ludzie już rozumieją, o co chodzi, jakie to jest zło. To jest to główne pole walki w tej chwili o Polskę w Polsce, ale również i w innych państwach.
Pan profesor wspomniał właśnie o tych dwóch państwach, Bułgarii i Chorwacji. I to wszystko dotyczy konkretnie gender, tak, ale konkretnie konwencji stambulskiej, bo właśnie konwencja stambulska w Bułgarii została uznana za sprzeczna z konstytucją, a w Chorwacji wywołała masowe protesty. Tymczasem większość polskich mediów, organizacji społecznych i polityków wciąż unika tematu wypowiedzenia tej konwencji. Przypomnijmy, jaka jest rola konwencji stambulskiej w kwestii promowania ideologii gender.
Właśnie ta konwencja pod pretekstem ochrony kobiet przed przemocą, takie wymyślali sobie mówiki, pod pretekstem właśnie ochrony i praw kobiet i przemocy domowej nakazuje jakby lansowanie i propagowanie tej ideologii gender, dając państwom i organizacjom międzynarodowym olbrzymie prawa ingerencji w nasze wewnętrzne sprawy i w nasze wewnętrzne decyzje jako państwa i narodu suwerennego. Więc tu sprawa jest szalenie niebezpieczna, ponieważ Zachód jest organizowany w oparciu wyłącznie o prawo stanowione, czyli takie, które nie liczy się ani z prawem naturalnym, ani z prawem Bożym. W konsekwencji można czynić wiele szkody i deprawacji w normalnym rozumieniu tego słowa, deprawacji sumień, deprawacji psychiki, właśnie powołując się na tę konwencję stambulską, mówiąc, że to jest właśnie wszystko zgodnie z prawem. Czyli tutaj to nadużycie pojęcia prawa zawężonego tylko do prawa pozytywnego, czyli stanowionego przez ludzi, jest bardzo niebezpieczne, bo w tym momencie próba walki o dobro dzieci, również o dobro kobiet, będzie uznana za atak na państwo prawa. Więc tutaj, jeżeli tego się nie uporządkuje, to ten miecz będzie nad nami ciągle wisiał, a tam, gdzie można, oni będą bezczelnie wchodzić. I w przypadku braku zainteresowania ze strony ludzi dorosłych, a więc przede wszystkim rodziców czy organizacji, które mają na celu ochronę właśnie praw rodziców, mogą doprowadzić do olbrzymiego spustoszenia, ponieważ to są organizacje bardzo silne, mają wypracowaną strategię, mają już ludzi, niech nawet w ciągu roku z jednej uczelni wyjdzie 40-50 osób, to przecież gender oni prowadzą, choćby na Uniwersytecie Warszawskim już od co najmniej kilkunastu lat. Więc to się robią naprawdę potężne grupy wpływu, które następnie realnie prowadzą do jakiejś wielkiej krzywdy wyrządzonej naszym dzieciom.
W dzisiejszym naszym dzienniku znajdziemy rozmowę z panem profesorem, którą przeprowadził redaktor Rafał Stefaniuk, zatytułowaną Furtka dla gender. Bardzo ciekawa rozmowa, za którą serdecznie dziękujemy. Panie profesorze, za te z naszego dziennika i za te właśnie z Anteny Radia Maria.
Dziękuję serdecznie. Musimy się bronić. Szczęść Boże.
Pan profesor Piotr Jaroszyński, kierownik Katedry Filozofii, Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu, był naszym gościem.